Konstytucję, rozdział 9, paragraf 29, interpelacje i wnioski radnych.
29, tak? W którym punkcie?
W trzecim. Pan radny proponuje, żeby dopisać, że w formie ustnej, podczas sesji lub pisemnej w komórce organizacyjnej. Proponuje tą formę ustną. Komentarzu pisze tak, co z interpelacjami zgłaszanymi ustnie podczas sesji, też powinny być wpisane do statutów, proponuje pan radny. A odnośnie punktu 6 tego samego paragrafu radny sugeruje, że jego zdaniem odpowiedź na interpelację powinna być na sesji, a tylko w wyjątkowych sytuacjach sprawy skomplikowane w terminie 30 dni na piśmie. Natomiast w paragrafie 30, w punkcie 2, że wnioski powinny być w dwóch formach, nie tylko pisemnej, ale ustnej.
Znaczy nie, no wnioski są, ja mu chodzi chyba, że interpelacje będą tak jak wnioski, dlatego
aha.
Wnioski.
A, rozumiem, to jest nasza wypracowana, no, tak, pisemnej.
Wniosek może.
To są wnioski, więc ja proponuję, żeby tutaj w tym jednym pakiecie tych tematów interpelacji, żebyśmy przegłosowali. Chyba, że państwo osobno.
Myślę, że dobrze by było, żebyśmy przed głosowaniem najpierw wyrazili swoje zdanie, podyskutowali i dopiero przystąpili do głosowania.
Znaczy, my żeśmy na ten temat podczas komisji dyskutowali, dlatego możemy oczywiście do tego tematu wrócić, bo tutaj żeśmy sobie argumentowali wzajemnie, tak, te kwestie tych zgłaszania tych interpelacji ustnych. No i stanowisko komisji było takie, że żeby tej furtki nie zostawiać, bo to wprowadza i bałagan na sesji, utrudnia pracę władzy wykonawczej, panu burmistrzowi czy jego podległym, do kogo są zgłaszane. I podnosiliśmy jeszcze taki aspekt, że otwieramy taką furtkę innym radnym, którzy mogą jakby podpinać się, brzydko mówiąc, pod jakieś inicjatywy takie ciekawe innych radnych, ponieważ mają tego na piśmie, a zawsze mogą podnieść rękę i powiedzieć, tak. Że tak, my też to zgłaszamy. Tak. Więc no, poza tym mówimy tutaj o interpelacjach, tak? Nadajmy rangę tej interpelacji,
znaczy,
mamy definicję.
Panie przewodniczący, tego, że interpelacja jest sprawą bardziej skomplikowaną. No, nadaje się tam przemyślenia, zastanowienia. To ja się przychylam do tego, żeby interpelacje jak najbardziej były na piśmie.
Tak. I tylko i wyłącznie, tak? No bo interpelacje, tak jak mówię, ciężko to nawet opowiedzieć słowami czasami, bo to jest coś złożonego.
Na sesji w związku z autobusem 723, że jeden radny miał przygotowany na piśmie, czyli się przygotował, a druga pani radna się podłączyła i powiedziała, że ona też ma te wnioski.
No dokładnie, dlatego tego. Można, wiadomo, że ktoś zawsze na kolanie może sobie dopisać, ale jednak to utrudnia.
Ale z uwagi na to, nie, bo tutaj najbardziej mi przemawia argumentacja taka, że interpelacja jest sprawą niełatwą, skomplikowaną. Wymaga rozpatrzenia wielu aspektów, jeżeli chodzi o sprawę.
Szerszej merytoryki.
Tak, i merytoryki szerszej. I trudno jest powiedzieć i wymagać od burmistrza, żeby on na sesji już musiał odpowiedzieć ustnie na to, bo może nie wiedzieć. Więc sprawa interpelacji, ja uważam, powinna być na piśmie z oczekiwaniem takim, bo ona wymaga nawet zasięgnięcia opinii kierowników, może jednego wydziału, może większej ilości, więc ja bym ten nasz zapis zostawił.
Tak, szczególnie, że ten ustny przekaz często nie zawiera w pełni jakiegoś takiego meritum sprawy, ciężko go wychwycić, więc burmistrz musiałby sobie coś tam zanotować i też nie wiadomo, czy zanotowałby sobie sedno sprawy, o której chodzi radnemu, więc a w momencie, kiedy to jest złożone na piśmie, każdy wie, o co chodzi i też pan burmistrz, czy osoby jemu podległe wiedzą, do czego się odnieść i jaką, do czego napisać odpowiedź.
Interpelacja ustna zawsze może być bałagan, tak? Bo ktoś złoży ustnie, ktoś zacznie się tam odzywać, niekoniecznie merytorycznie, nawiązując do zupełnie czegoś innego i to tak później powstaje jeden wielki chaos.
Co, tylko ja mam dylemat, dlatego że tak, interpelacje to są sprawy mieszkańców. Jeżeli ktoś zadaje pytanie, to my tam będąc słyszymy odpowiedź, wiemy, jak możemy pomóc temu, tej jednej osobie. Jeżeli takie same mają problemy inni, to wtedy my też możemy tym innym pomóc. A teraz jak będzie tylko na piśmie i pisze pan X, dostaje odpowiedź pan X, pan Y już nie wie, co było mówione i komu poradzić, a sprawy mogą dotyczyć tych samych osób, więcej
ilości mieszkańców. być fajne z punktu widzenia tego, żeby interpelacja została odczytana.
Przewodnicząca mówiła, że takie będzie założenie. Chodzi tylko o formę udokumentowania. Będą czytane, bo to jest publiczne zadanie pytania i publicznie udzielona odpowiedź.
Bo jeżeli tak będzie, to kto jest przygotowany, to on ma.
Zapis w tym statucie nie ograni żadnego prawa, tak? Natomiast czy to po prostu będzie taka kwestia jako obyczaje, które my sobie wypracujemy w danej kadencji, tak? Czy będzie na to czas, czy nie będzie. Natomiast żeby zachować tę formę pisemną, o to głównie chodzi. Myślę, że nie będzie stało nic na przeszkodzie, żeby te interpelacje odczytywać, tak? Albo jakiś najważniejszy jej punkt, a resztę macie Państwo
tak,
do rządu,
wskazać tak, tylko
pisemnie, wskazać jakiś problem.
Tak.
Tego nikt nie będzie zabraniał i myślę, że ten statut nie zabiera tego prawa, żeby te interpelacje zgłosić.
Ale zastanówmy się z punktu widzenia z naszego statutu, żeby jednak interpelacja była odczytana. Bo może być sytuacja taka, słuchajcie, ja wiem, ja też piszę. Ja się nie wypowiadam na sesji, jeżeli chodzi o wnioski, interpelacje, bo jak jest jakiś problem, to ja nie czekam do sesji. Ja od razu napiszę. Wtedy, kiedy mieszkaniec ma jakiś tam problem, napiszę i czekam na odpowiedź. Mhm. I to dla mnie jest szybsza droga niż czekanie do sesji. I teraz pytanie jest takie, czy te interpelacje mają czytane być tylko w dniu składania, w dniu sesji, czy wszystkie na przestrzeni miesiąca? Znaczy, bo jeżeli one są w BIP-ie, to kto jest zainteresowany i sobie przejrzy.
No dokładnie o to chodzi. No,
to może zróbmy jakiś zapis, że w dniu składania interpelacji, żeby ta interpelacja była odczytana, jeżeli uważacie to za stosowne.
Ja myślę, że bym tego nie nakazywał. Tak jakbym nie zakazywałbym tego, tak? Natomiast też po co taki nakaz, tak? Jak będzie ileś interpelacji, może ktoś nie
żyje. Ale z punktu widzenia statutu będzie sytuacja taka, że mając interpelację, mamy złożyć w formie pisemnej. A o ósmej w ogóle nie mówi i teraz przewodnicząca zabierze ci głos, dlatego że powie, ale przepraszam, pani nie trzyma się statutu, no nie? To o to chodzi.
No nie wiem, jak z punktu prawnego właśnie to wygląda, ten zapis, czy on odbiera prawo zgłoszenia tej interpelacji przed odczytania jej w trakcie sesji?
Chyba nie, nie ma odczytania w samej treści interpelacji, nie.
Jeżeli
ona
nie
jest złożona w formie, tak? No bo ona ma, chodzi o to po prostu, tutaj żeśmy określili samą formę złożenia,
czy pomimo ustnego zgłoszenia na sesji jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej.
No tak, wydaje mi się, że to jest wystarczająco precyzyjne.
Nie,
no,
składa się w formie pisemnej, a nie ma tutaj zabronione, że nie może zabrać głosu. Jak najbardziej może zabrać głos. Jeżeli ten zapis, który mamy, pozwala radnemu zabrać głos i przedstawić problem, który on ma, a składa interpelację na piśmie, to jakby nie ma problemu. To ja uważam, że ten zapis jest dobry. Bo on jakby zmusza radnego do tego, żeby tę interpelację napisał. Bo jeżeli chodzi o wniosek, wniosek jest prosty. Proszę o wycinkę tego drzewa. No to nie ma tam nic skomplikowanego. Natomiast sama interpelacja no, musi wyjaśnić ten problem. A lepiej to zrobić na piśmie, bo jest wtedy czytelne. No dobrze, ja uważam, że jako zapis jest dobry, a jeżeli może radny zabrać głos i nie wyklucza ten zapis, który jest, to myślę, że tak powinno zostać.
No dobrze, tutaj
możemy przegłosować jeden pan.
No to nie wiem, czy tam jedno, czy już te wszystkie uwagi odnośnie interpelacji, bo tutaj jest nieco więcej.
Ale to po kolei, bo to jest tak, nie, myślę, że po kolei, bo może się okazać, że coś jest trafnego
i zdania, na przykład, nie? Na przykład, no.
To dobrze, może to, ten pierwszy po kolei.
No w takim razie proponuję przegłosować tę pierwszą uwagę radnego Wojciecha Mackowskiego odnośnie interpelacji, tego, czy mają być zgłaszane ustnie podczas sesji, czy pozostawiamy zapis. Kto z Państwa jest za tym, żeby uwzględnić sugestie czy uwagę radnego Maćkowskiego?
Nie ma zero.
Nie ma zero. Kto z Państwa jest za tym, żeby zostawić zapis?
Przeciw. Przeciw.
Paragraf 29.
A nie przeciw.
Mhm. Czyli kto jest przeciw uwadze radnego Maćkowskiego?
Przeciw, tak?
Teraz tak, kolejnym punktem jest sugestia, żeby na interpelację burmistrz odpowiadał na sesja, tylko w wyjątkowych sytuacjach, w sprawach skomplikowanych w terminie 30 dni na piśmie. Któż by miał to rozstrzygać, tak? Czy sprawa jest na tyle skomplikowana, sam radny, tak? Czy pan burmistrz? Tutaj tak naprawdę w tym zapisie chodzi głównie o to, żeby określić ten czas, w jakim burmistrz ma się wypowiedzieć. I nie podejrzewałbym burmistrza o złą wolę, że jeżeli będzie w stanie odnieść się do danego zagadnienia w trakcie sesji, to tego po prostu nie zrobi.
Ja powiem tak.
Tak, czy zapisywanie tego, że on musi, kto by miał to interpretować, tak? Czy to jest sprawa na już, czy wymagająca zastanowienia?
Trudno mi jest powiedzieć, na ile piszemy ten statut i regulamin. No, ja jestem w trzeciej kadencji. I co się okazuje? Pan burmistrz Mrozowski starał się odpowiadać na pytania. Starał się. Nie zawsze umiał odpowiedzieć, ale się starał. Mówił, że na niektóre kwestie odpowiedział na piśmie. Tych interpelacji było dużo. Było to po prostu, uważam, niepotrzebna strata czasu. Dlatego, że jeżeli jest informacja w Biblii, można sobie przeczytać jedno i drugie. Tak? Trwały sesje, same interpelacje, odpowiedzi z informacją międzysesyjną trwała 5 godzin. I dopiero przeszliśmy do głosowania uchwał. Może o 4, może o 3. Trudno powiedzieć. Poprzednia kadencja z kolei wskazywała na to, że pytania słowne nie miały sensu specjalnie. No i tak odpowiedź była taka wymijająca, że z odpowiedzi nie wynikało nic. Lepiej było napisać. I teraz trudno jest zmusić i powiedzieć burmistrzowi, że on ma odpowiedzieć, bo on może się chce zastanowić, bo interpelacja jest sprawą bardziej wymagającą przemyślenia, merytoryki i uważam, że jeżeli burmistrz będzie chciał, to odpowie. A jeżeli powie, że przygotuje na piśmie, to przygotuje na piśmie. Ja nie uważam, że jest tak ogromne tempo czegoś, co musimy załatwić. Że musi to być tu, teraz, jutro.
Dokładnie. No jeżeli będzie taka sprawa, to już pan burmistrz na pewno to, że ludzie mu podlegli, ocenią tą sytuację w ten sposób i tej informacji udzielą, jeżeli będą zdolni akurat w danym momencie, będą posiadali wiedzę w danym zagadnieniu. I ten zapis też tego nie ogranicza, tak?
Bardziej, że
on określa, do kiedy ta odpowiedź ma być.
Ja widzę różnicę, że dostaję odpowiedzi najszybciej, jak się da. W poprzedniej kadencji dostawałem zawsze 30 dnia albo później. Bo celowo to było przetrzymane. No taka jest prawda. I to nawet gdybyśmy, nie wiem co zrobili, to nie zmusimy burmistrza do tego, że on musi odpowiedzieć, więc ja uważam, że ten zapis jest uzasadniony i nie należy go zmieniać.
Pozostaje w tej komisji, co się
powiecie?
W takim razie proponuję głosowanie. Kto jest za tym, żeby uwzględnić uwagę radnego Wojciecha Maśkowskiego? Zero. Kto jest przeciwny uwadze radnego Wojciecha Maćkowskiego? Wszyscy. 5 osób. No tutaj ta trzecia uwaga, to czego ją przegłosowaliśmy, tak, bo to jest podkreślone w przypadku wniosków, że interpelacje też powinny być pisemne lub ustne, no to jest odniesienie do tego samego. Natomiast tutaj jeszcze w paragrafie 38 jest uwaga taka tak naprawdę techniczna do zapisu, to tutaj może poproszę panią Kasię, żeby nam powiedziała, o co chodzi.
Znaczy, że jest powielony zapis, bo tam było faktycznie, że pracami komisji kieruje, a potem w kolejnym paragrafie mieliśmy jakby doprecyzowane, że posiedzeniami komisji kieruje, jakby przepisane to. No i tutaj radny sugeruje, żeby jeden z zapisów usunąć, no i faktycznie...
38? Ale w którym
32 i 38. Że to są, że one te dwa się, bo 32 ustęp 5, no i 32.
32 to jest komisja
rady. Komisja rady. Na piątka chodzi, że pracami komisji kieruje przewodniczący komisji, wybrany przez radę zwykłą. Natomiast mówię, w 38 było, że posiedzeniami komisji, że posiedzenia komisji prowadzi. No i jakby radny sugerował, że to wynika jedno z drugiego, żeby ten jeden zapis usunąć. Odnośnie tych posiedzeń i tutaj faktycznie możemy to tak.
Czyli ty proponujesz usunąć ten punkt 38,
tak? Te posiedzenia, tak. Zostawić to, żeby to sami komisji.
Czyli 38 byśmy wykreślili.
Chyba, znaczy tak, myślę, że to...
To nie, tą dwójkę, ten ustęp drugi na pewno zostawimy, tylko że może przyłączymy to do tej 37 i zrobimy, że ustęp czwarty jeszcze. No bo tutaj.
Czyli jest. Paragrafu 38 ustęp drugi przenosimy do.
No, przenieślibyśmy tutaj.
Ja nie wiem, czy to wymaga głosowania, no bo to jest taka uwaga techniczna, tak, nie merytoryczna, ale wydaje mi się, że to...
Znaczy, no, myślę, że zapis tak, jest. No, zapis jest, musimy wykreślić. Aha. Myślę, że tak trzeba przegłosować. Przedyskutowaliśmy...
Nie konfrontacja.
Tak. Przegłosujmy to, że wykreślamy.
Mhm. Dobrze, w takim razie proponuję głosowanie. Kto jest za tym, żeby wykreślić punkt pierwszy z paragrafu 38 i tym samym przeniesienie punktu drugiego do, jako czwarty do paragrafu 37. Wszyscy, czyli pięciu członków komisji. Kto jest przeciw? Nikt. Nie wydałem głosy wstrzymujące się. Dobrze, to by było tyle uwag radnego Wojciecha Moskowskiego. Do naszej pracy odniósł się jeszcze radny Marek Jarno. Tak jest. Radny Marek Jarno odnosi się do powierzchni miasta, którą zawarliśmy w naszym statucie. Pisze tak. Wartość w projekcie 16,57 km kwadratowego. Są to dane najprawdopodobniej z 2002 roku. Według danych z 2007 roku powierzchnia Czelaci wynosiła 16,40 km kwadratowych. Następnie według danych z 1 stycznia 2010 roku oraz danych z GUS-u z 2013 16,38 km kwadratowego. Natomiast paragraf 13 punkt trzeci.
Ale to może, panie przewodniczący, ja może proponuję, żebyśmy zatrzymali się na tym i później kolejne rozwijali, bo on już będzie miał jakby inny temat.
Dobrze, okej. Więc ja tak, Kasia tutaj zgłębiła temat tej naszej powierzchni i już mówi co następuje.
To znaczy, no, zwróciłam się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o przekazanie informacji, żeby nie było wątpliwości. No i z uzyskanej odpowiedzi wynika, że powierzchnia Czeladzi wynosi, znaczy na dzień 31 grudnia 2014 roku, bo takimi danymi jakby no tutaj dysponują, wynosi 1643 hektara. 643, czyli zmienimy to na kilometry kwadratowe, no i wpiszemy, że z 16,43.
Ale teraz mam pytanie, bo to jest jakby bardzo istotne. Faktycznie, czy jest potrzebny zapis o tej powierzchni z uwagi na to, że jeżeli ta powierzchnia nam się zmieni, to co, będziemy zmieniać status za każdym razem?
Nie, no,
tak, no dobrze, ale zmieniając jeden punkt, zmieniasz cały zapis w statucie. I teraz, czy to jest potrzebne, żebyśmy mieli powierzchnię?
Nie, to nie jest element obligatoryjny statutu, więc jak najbardziej można to wykreślić.
Bo ja bym i również proponuję z punktu widzenia tego, że coś się tam podzieje, bo takie... sami widzicie, że pan Jarno podał nam jeszcze inne jakieś cyfry, biorąc pod uwagę,
informację.
I się okaże, że nie będzie tak, jak trzeba. Więc jeżeli nie ma potrzeby,
nie ma potrzeby,
żebyśmy mieli powierzchnię, no czelać jest czelać, tak? Czy ona ma 16,43, czy ma 17,0, to jakby się nic nie zmienia. Dalej to jest trzeba.
Ale jak? Druga część tego paragrafu, no to jego granice zaznaczono na mapie pobudowy stanowiącej załącznik. Czy ta mapa no z kolei
wszystko nie, i wtedy usuniemy to wszystko, bo mapą, którą jakby dysponujemy na dzień dzisiejszy, przekazaną z Wydziału Nieruchomości, jest coś takiego, co też jakby jest z wykazami jakby ulic, które to też
już
są nieaktualne.
Na dzisiaj, bo ostatnio uchwalili i
mamy następną ulicę. Ja uważam, że jeżeli nie ma potrzeby, to chyba, że tutaj dopisalibyśmy coś takiego, jakiś zapis, który mówi o tym, że miasto Czelać to jest miasto w województwie śląskim, bo może się okazać, bo sami wiecie, że jak szukacie miasta, to te miasta mogą być w różnej rejonie Polski o takiej samej nazwie.
Można, znaczy Czeladzi nie ma, tylko Czeladź Mała jakby, natomiast samej Czeladzi nie ma, bo my to jakby wiemy. Ale są takie zapisy w statutach, że jest określone województwo i na przykład sąsiadujące miasto.
No właśnie. I tutaj jakby nam się nic nie zmieni. I wtedy wymyślilibyśmy, no dobrze, no ale to jest małe prawdopodobieństwo, mniejsze niż to, że powierzchnia się zmieni, zmienia nam się ulicę i to wszystko musimy burzyć. Tak? Więc ja bym proponował, żebyśmy taki zapis zrobili w paragrafie drugim.
Znaczy ustęp pierwszy, tak.
Ustęp pierwszy, tak, a paragraf drugi. Mhm.
No to dobrze, to ja to zmienię w takim razie.
Dobrze, to proszę tam zaproponować tą nowy punkt. Wykreślenie pozostałych.
Bo ten zapis, że siedzibą organów miasta jest miasto Czelać.
To
musi być, tak? Dobrze, czyli ten pierwszy.
A miasto jako zasadnicza jednostka podziału terytorialnego jest gminą. No dobrze, dobrze. Dobra, czyli tutaj będziemy mieli ten inny zapis. Dobrze. To nie wiem, czasy ja proponuję te zmiany przegłosować.
Dobrze, przechodzimy do wniosków. W takim razie proponuję głosowanie na temat dokonania zmiany w paragrafie drugim naszego projektu statutu, polegającą na wykreśleniu informacji o zajmowanej powierzchni, ponieważ nie jest to obligatoryjny zapis, a faktycznie, jak pokazała nam sugestia radnego Marka Jarno, informacje o powierzchni miasta zmieniają się dość często. I rezygnujemy również z punktu...
To jest ten sam.
Aha, to jest ten sam, tak? Mówiący o mapie poglądowej, czyli cały ten pierwszy punkt moglibyśmy usunąć. Kto z Państwa jest za usunięciem pierwszego punktu?
Usunięcie i zastąpienie.
I zastąpienia zapisem o tym, że Czelać jest to miasto w województwie śląskim, graniczące z innymi miastami, które zostaną wymienione po kolei. Kto z Państwa jest za taką zmianą? Wszyscy? Kto jest przeciw? Musimy gdzieś w trakcie sesji też to pytanie pada.
Jak jest wszyscy za?
Tak.
To nie wiem dlaczego.
Bo nie ma kogo pytać, bo wszyscy się określili, więc nie ma kogo pytać. Chyba, że ktoś z tych piątki się pomylił.
Dobrze, ostatnia uwaga, która do nas dotarła, również od radnego Jarno, paragraf 13, punkt 3. To już taka uwaga bardziej techniczna. Tak jest. Projekt uchwał, które mają być przedmiotem obrad sesji, powinny być złożone w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej we właściwej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta obsługującej Radę co najmniej na 14 dni przed terminem.
Nie, to nie jest ten zapis.
To nie jest to 13.
Tam jest prawo zgłoszenie projektu uchwały.
W rozdział 5 inicjatywa uchwałodawcza, tak? Paragraf 13. Prawo zgłoszenia projektu uchwały.
Tak.
Ustęp trzeci.
Ustęp trzeci.
13.
Projekty uchwały, które powinny być przedmiotem obrad sesji. Aha. No tutaj jest, to ja mam
Komisja Stałej Rady.
To ja mam tutaj taką prośbę, jeżeli chodzi o numerowanie z punktu widzenia czytelności, bo tutaj faktycznie jest tak, paragraf 13, ustęp 1, a później są te jedyneczki.
To są punkty.
Ja wiem, tylko może Pani Kasiu, ja bym proponował, żeby te punkty były bardziej przesunięte na prawo, żeby to było.
Chodzi o graficzny zapis.
Czytelnie, że to mamy jakby, no, mniejszą wagę, czyli przesuwamy całość na prawo. Po tej jedynce, jak jest jedna, a później jest jakby...
To są wymagania rozporządzenia. Ustępy muszą mieć akapity, a punkty nie.
No dobrze, ale dlatego, żeby było czytelne, bo na przykład, to proszę...
Nie przesunięcie,
proszę zobaczyć
ogólnie. Pod ustęp.
Jak przeciągniemy. To jest tutaj czytelne, że tu jest przesunięcie w prawo.
Dobra.
Widzimy, że to jest...
Dobra, to i tak nie będzie w takiej formie, bo to będzie wprowadzane do takiego systemu edytora i on to sam zmieni.
Aha. Tak, i sam to jest, dobra, czyli wiadomo, że to
czytajmy, to
się zmieni. Tak jest. Więc to jest ten ustęp trzeci. Przeczytam jeszcze raz. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad sesji, powinny być złożone w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej we właściwej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta. obsługującej Rady co najmniej na 14 dni przed terminem planowanej sesji, jednakże nie później niż 7 dni przed jej terminem. I tutaj radny proponuje usunięcie zaznaczonego fragmentu. W brzmieniu obecnym jest odrobinę bez sensu.
No, że co najmniej, proponuje usunięcie co najmniej i zostawienie samego na 14 dni przed terminem planowanej sesji, jednakże nie później niż 7 dni.
Nie zmienia to sensu, natomiast może jest to faktycznie jaśniejsze w tym zapisie.
Co najmniej, żeby skreślić na 14 dni.
No to co, proponuję głosowanie, tak, skoro...
Ja też mam tutaj taką wątpliwość, jeżeli chodzi o te 14 dni. Czy nie wystarczy nam zapis, który mówi o tym, że nie później niż 7 dni? Czy to nie wystarczy? Jest to takie czytelniejsze, ale jeżeli ktoś będzie chciał włożyć na miesiąc przed, czy coś zrobi złego?
Nie, oczywiście, że...
Wydziały składają też na bieżąco. Są wydziały, które składają na bieżąco projekty.
Ja wiem.
A są takie, które czekają na termin.
Ja wiem, tylko że ten zapis, który mówi, że nie później niż 7 dni przed terminem.
On jest niewymagalny, bo to z ustawy wynika, że burmistrz może 7 dni przed każdym terminem sesji złożyć wniosek o wprowadzenie dodatkowych projektów. I te 7 dni to jest taki termin dla burmistrza. I on go zawsze ma.
Ja wiem, tylko chodzi o to, że po co ma być ten zapis 14 dni?
Dla organizacji pracy właśnie, że przewodniczący ma czas zapoznać się z projektami, zadekretowanie na poszczególne komisje, zwołać te komisje, zarejestrować projekty.
Dobra, rozumiem. Czyli lepiej zostawić 2 tygodnie przed, żeby było.
A i tak 7 dni przed się wszystko zdarza, tak jak teraz.
Bo wtedy nie macie takiego natłoku, że wszyscy składają 7 dni, bo taki jest zapis.
To chodziło o to.
Jasne. Jestem przekonany.
Zwrot co najmniej tak naprawdę. Sugeruję o tyle, że nie trzeba dokładnie 14 dni, tylko można wcześniej, więc tak naprawdę, no przegłosuję w takim razie tą zmianę zaproponowaną przez radnego Marka Jarno. Kto jest za tym, żeby zwrot w paragrafie 13 punktu 3, który brzmi co najmniej na 14 dni, zamienić na po prostu na 14 dni przed. Kto jest za
wykreślenie
co najmniej?
Nie ma niczego,
tak?
Nie. Wszystkie. Wszystkie, które dotarły w znaczonym terminie.
To nie jest niemożliwe, żeby nie było uwag z 1004 radnego.
Sesja nas czeka. Jeżeli ktoś będzie się żołądkował na sesję, to teraz nie zgłosił.
Proszę bardzo, to uwagi był termin do składania uwag.
Tak łatwo nie.
Wszyscy dostali maila, dwóch radnych, którzy nie posiadają maila, dostali projekty do ręki.
To uważam, że na sesji już nie powinni zabierać głosu. Czyli każdy dostał, przeczytał, mógł się wypowiedzieć.
I się nie wypowiedział.
No teraz ja
ustalam to jako ostatni punkt statutu.
Wczoraj.
Może się coś mu nasunęło. Co?
Ostatniego. Nie, jeden radny mówił, że on nie będzie brał udziału w tym poprzedniej kadencji, w planach, w pracach komisji rewizyjnej, ale ma swoje uwagi, które naniósł od nadzoru.
No, jedynym utrudnieniem, taką komplikacją, która nam się teraz wydarzyła przez te parę dni, to jest to, że nie otrzymaliśmy jeszcze żadnych uwag z nadzoru, po prostu nikt się nie miał tam czasu tym zająć. Więc no tak ufając sami sobie i wierząc, że jest wszystko dobrze, zgłosimy projekt uchwały na sesję.
Tak, tam jeszcze będzie sprawdzone też przez radcę tu urzędu, więc ewentualnie.
Jeżeli będą jakieś uwagi, panie przewodniczący, myślę, że jakby były jakieś uwagi dla nadzoru, to już te uwagi same będziemy rozpatrywać na sesji. Myślę, że do tego czasu powinna przejść jakaś
informacja.
Tak czy nie? Może nie przyjść. No dobra, no to możemy zaryzykować naszym radcom, że wszystko jest tak jak powinno.
Znaczy zbadane są wyroki nadzoru, z tego powodu musieli się zorientować w trakcie pracy nad statutem, bo mówi pewne zapisy świeżych statutów z innych miast są zatwierdzone przed nadzór, a już w naszym poprzednim były takie same zapisy i zostały uchylone. Także nie ma reguły.
Ja wiem, jak to było z budżetem obywatelskim. Budżet był praktycznie kopią dostosowaną do naszego miasta. Tylko były zmiany, nie szkodzi. I tylko były zmiany. innych miastach było to zatwierdzone przez nadzór, a u nas niestety nie i było odrzucone i trzeba było zmieniać.
Dobrze, czy Pan Radny jeszcze ma jakieś uwagi do statutu?